Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj moim gościem jest pan Piotr Ulrich, kantor zajmujący się chorałem gregoriańskim, redaktor poświęconego duchowości miesięcznika Adeste, portalu internetowego i od niedawna prowadzący blog o duchowości liturgii Via Hierozolimitana. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Chcę porozmawiać o tym, jak duchowość i pobożność może budować się z pomocą roku liturgicznego. To może nie jest bardzo wyszukany temat, ale powiedziałbym, że na tle różnych dzisiaj istniejących poszukiwań duchowych, mówiąc w takim skrócie ludzi z miasta, to na ogół rok liturgiczny, pobożność roku liturgicznego, to jest w ogóle wyobraźnia bardzo mocno związana bardziej z religijnością ludową, pobożnością ludową, bardziej ze zwyczajami towarzyszącymi cyklowi liturgicznemu, a nie, jakby to powiedzieć, samymi tekstami, samymi nabożeństwami, samymi obrzędami tego roku. W związku z tym zwykle, gdy około Wielkiej Nocy albo około Bożego Narodzenia pojawiają się jakieś rozmowy na temat właśnie pobożności z tym związanej, to zawsze lądujemy szybko w rzeczach skądinąd niegodnych lekceważenia, ale gdzieś tam w jajkach wielkanocnych, a coś około tego. I zawsze widzę jakąś trudność z przeniesieniem uwagi na to, skąd, tak, nawet te jajka wielkanocne zawdzięczają znaczenie i powagę, tak? To jest jakby mało atrakcyjny temat. Ale dzisiaj temat bardzo, jak mi się wydaje, zakorzeniony w zwykłej praktyce chrześcijańskiej, temat powiązania pobożności z rokiem liturgicznym, chciałbym z Panem to przegadać tutaj w czasie naszej audycji. No więc to jak to jest? To jest po prostu jakieś pogaństwo chyba, to obchodzenie cyklicznie różnych pamiątek, bo przecież w Ewangelii nic o tym nie ma.
Na szczęście chrześcijaństwo to nie jest tylko to, co jest w Ewangelii, prawda? W sensie my jako chrześcijanie pod natchnieniem Ducha Świętego jakoś naszą obrzędowość zbudowaliśmy, no bo sakrum w ogóle jest wpisane w człowieka, jako kultura. Jest to takie zagadnienie, które jest człowiekowi, na pewno nie jest mu obce, w ten sposób powiem. Bardzo lubię to, co powiedział obecny mistrz ceremonii papieskich, monsignor Guido Marini, że nie istnieje inna pobożność niż liturgiczna. To jest coś, co jakoś mi tak ustawia zawsze, pomaga też jakoś poruszać te kwestie, że tak naprawdę wszelka nasza pobożność wynika z misterium. Gdyby nie to misterium, to naszej pobożności najprawdopodobniej by po prostu nie było. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, skąd się bierze nasza wiara, prawda? Nasza wiara się bierze z misterium paschalnego, a cały rok liturgiczny jest osadzony w misterium paschalnym. Myślę, że to jest myśl przewodnia wszystkich teologów liturgii w ogóle, na przykład od Okazela, do którego może później jeszcze wrócę. Ale to, że rok liturgiczny jest osadzony w przeżywaniu misterium paschalnego Chrystusa i również naszej Paschy, no bo Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, to, że misterium Paschy jest w centrum, determinuje wszelką pobożność, bo stąd, że to jest też nasza Pascha, bierze się naśladowanie Chrystusa i stąd bierze się też to, że my jakoś cyklicznie przeżywamy to wydarzenie. Chociażby niedzielę, która jest Paschą tygodnia, to cyklicznie powraca rok w rok i jakoś też możemy odkrywać na nowo te wszystkie misteria poprzez właśnie pryzmat obrzędów. Myślę, że to jest kluczowe, że właśnie obrzędy nam pomagają, a nie przeszkadzają.
Mówi Pan o obrzędach, w sensie tego, co się dzieje przy ołtarzu, co się dzieje w kościele. Sprecyzujmy sobie to, żebyśmy nie rozumieli tego wyłącznie w jakimś etnograficznym sensie. Pewnie gdzieś tam to jedno z drugim ma związek między tymi te różne obyczaje i obrzędy, które się znajdują, które się pojawiają w domu, czasami gdzieś jeszcze, ale mówimy tu przede wszystkim o obrzędach w sensie ścisłym liturgicznych. To są jakieś dwie zbiegające się ze sobą drogi, prawda? Myślę sobie teraz o roku liturgicznym. Z jednej strony Pan mówi o tym fundamencie tak mocno zaznaczonym przez niedzielę, tak? Jest to wokół Wielkanocy, wokół misterium śmierci, zmartwychwstania, niebowstąpienia pańskiego. A z drugiej strony mamy na to jakby nałożony cały gwiazdozbiór, tak, różnych wspominek dotyczących świętych, tak, czasami zupełnie wpadają w niewygodnych miejscach, tak, kalendarzowych, ale że akurat umarli tego dnia, to zwykle się próbuje ich wspominać w tym Dies Natalis, w tym dniu ich narodzin dla nieba. Czasami się, jak już daje się, naprawdę są trudności, to się przesuwa to w różne inne miejsca. Niemniej mamy obok tego kalendarza okresów, tak, i niedziel, mamy kalendarz wspomnień świętych, czyli tak zwany sanktorał. My dzisiaj, jak rozumiem, bardziej chcemy porozmawiać o tych długich trwaniach, czyli o okresach.
Tak, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że sanktorał też jest jakoś związany z tym wszystkim. To znaczy, no chociażby pisałem u siebie na blogu jakiś czas temu, był obchód ku czci świętej Agaty. I to się wpisywało niejako wtedy w rozpoczynający się już cykl tajemnicy odkupienia, bo powiedzmy w Starym Rycie rozpoczynało się przedpoście, tam my już byliśmy coraz bliżej Wielkiego Postu, też cały Kościół. W każdym razie da się bardzo często wyprowadzić wspólne wątki, ale to też z tej prostej przyczyny, że no chociażby męczennicy, którzy są świetnym przykładem tego, też są włączeni, wszczepieni w misterium Paschy Chrystusa. I ich męczeństwo, ich świętość również jest osadzona w misterium Paschy. Aczkolwiek rzeczywiście myślę, że dla nas bliższa w tym momencie jako ludzi, którzy są w czasie Wielkiego Postu, będzie ten cykl taki, powiedzmy, temporału, czyli tych okresowych świąt i obrzędów, które się teraz przewijają w cyklu roku liturgicznego.
To zasadniczo się kręci wokół chyba dwóch centrów. Jedno, które wymieniliśmy, czyli i w którym właściwie jesteśmy teraz też kalendarzowo, tak? Czyli ten wokół Wielkanocy, przygotowanie do niej, bliższe, dalsze, potem sama celebracja Wielkanocy, potem długie trwanie Wielkanocy w okresie wielkanocnym, tak? Potem trochę taki, jakby to powiedzieć, trudny do nazwania i zwykle taki trochę pozostający pod różnymi nazwami okres po zesłaniu Ducha Świętego, tak? Ale za nami, już mówię teraz o naszych niedawnych przeżyciach, trochę inny jeszcze, inaczej zbudowany cykl bożonarodzeniowy z własnym przygotowaniem, z własnym celebrowaniem, z własnym jakby trwaniem jeszcze, tak, liturgicznym, a potem przechodzimy, tak jak właśnie i w tej chwili, z Wielkim Postem w inny czas. Jak się pan opowiada w dyskusji o wyższości Bożego Narodzenia nad Wielkanocą i odwrotnie? Widzę, że ten przerywnik wszystkim nam nastręcza trudności.
Postaram się uniknąć odpowiedzi wprost. Aczkolwiek ja uważam, że to jest kwestia dwóch centralnych tajemnic roku liturgicznego, czyli tajemnicy wcielenia i tajemnicy odkupienia. I tutaj liturgia okazuje się systemem naczyń połączonych w pewnym sensie. Jakby nie możemy oderwać rzeczywistości wcielenia od rzeczywistości odkupienia. Dlaczego? No bo rzeczywistość wcielenia jest rzeczywistością wcielenia słowa. A w tej tajemnicy odkupienia słowo zaczyna działać w sposób uzdrawiający. To jest to, że to się co chwilę się przewija. I powiem szczerze, że słowo, które stało się ciałem i co przeżywamy w tym cyklu tajemnicy wcielenia, teraz możemy odkrywać tak naprawdę na nowo. Bo cały czas to słowo gdzieś tam jest obecne w liturgii i ona nie porzuca zupełnie tego tematu, tylko tak naprawdę cały czas go kontynuuje.
Rozpoczęliśmy naszą rozmowę o pobożności budowanej przez rok liturgiczny. Rozmawiamy o tym może i na pewno nawet z osobistego zainteresowania, bo to są dla nas ważne sprawy, ale wydaje się nam, że ta rozmowa jest ciekawa także dla każdego, kto chce zrozumieć, co też się dzieje przez rok, że tak się ten rok obraca, co też się dzieje w świątyniach, co też się dzieje ewentualnie w ludziach, którzy przez te koła, przez te cykle całymi latami przechodzą pewnie z tą inną świadomością od dziecka do starca. To początek rozmowy, ale za chwilę wejdziemy w samo sedno spraw. Wracamy do rozmowy o roku liturgicznym, pobożności tworzącej się z roku liturgicznego. Byłoby trochę abstrakcyjne, zanadto abstrakcyjne, gdybyśmy próbowali całą tę rozmowę trochę tak prowadzić w powietrzu, tak? Prowadzimy ją nie w powietrzu, tylko w samym środku Wielkiego Postu. To bardzo dobry moment, żeby dać dobre przykłady tego, o czym mówimy. Mój dzisiejszy gość w konwersatorium, pan Piotr Ulrich, jak powiedziałem, przedstawiając go, jest w tym roku, to się, rozumiem, zaczęło, jest autorem na blogu Via Hierozolimitana. Ćwiczyłem, żeby dobrze podać ten tytuł. Droga Jerozolimska. Dlaczego taki tytuł? To pierwsze moje pytanie.
Ogólnie mi jest bardzo bliskie zmierzanie do Jerozolimy. To się zaczęło w sumie w zeszłym roku, jak miałem wykłady z wprowadzenia do Pisma Świętego i tam nasz ksiądz profesor Dariusz Sztuk powiedział o Jerozolimie jako pępku świata, cytuję teraz, dwudzieła świętego Łukasza. Aczkolwiek jakoś to mnie tak nakierowało na to, że tak naprawdę wszyscy zmierzamy do liturgii niebieskiego Jeruzalem i dlatego w ten sposób chciałbym pod tą nazwą, jako właśnie pielgrzymowanie nasze do Jerozolimy, ukazać temat, który mnie jako chrześcijanina, jako katolika bardzo interesuje i myślę, że nie będzie nadużyciem, jak powiem emocjonalnie, że mnie porywa ten temat, mianowicie duchowości liturgii. I duchowości przeżywanej liturgicznie.
To rozumiem jest trochę tak, że jesteśmy w nawiązaniu do ewangelicznej zapowiedzi Pana Jezusa, że teraz pójdziemy do Jerozolimy. Ta zapowiedź była obłożona takim komentarzem, który uczniów trochę zmroził, bo ta droga do tego niezwykłego królewskiego Jeruzalem była jednak, miała być drogą do miejsca, gdzie Syn Człowieczy zostanie umęczony przez ludzi. To nie jest dobra zapowiedź chwały, ale Pan chce związać, Pan wiąże tę Jerozolimę męki pańskiej, Jerozolimę męki i zmartwychwstania z Jerozolimą jako nowym Jeruzalem. Rozumiem, że to już jest też taka idea widzenia liturgii w tych dwóch obszarach. Jak to wygląda, bo mówimy o blogu, który świadomie został zainaugurowany właśnie wewnątrz tego czasu, no jeszcze nie pasyjnego, ale wielkopostnego, a więc właśnie w bardzo konkretnym momencie cyklu roku liturgicznego. I spróbujmy sobie w takim razie powiedzieć, także dla tych, którzy owego blogu nie czytali, którzy nie zetknęli się z rozważaniami, które pan tam prowadzi, w jaki sposób te konkretne obrzędy, teksty, rozumiem, nie tylko recytowane teksty, które są zwykle jakoś czy powinny być śpiewane, że to wszystko ma budować duchowość. Powiedzmy sobie troszkę bardziej konkretnie, czasami może z jakimiś przykładami, jak to wygląda.
Co mnie szczególnie porusza w Wielkim Poście, to są trzy takie sfery. Pierwszą sferą i pierwszym jakby takim charakterystycznym elementem Wielkiego Postu jest jego starożytność. To znaczy, ogólnie w liturgii jest tak, kiedyś to zostało sformułowane jako jedno z praw liturgiki, tak zostało to tak nazwane, że takie najważniejsze punkty roku liturgicznego zachowują największy konserwatyzm. To znaczy, zachowuje się najbardziej starożytne obrzędy. To wynika z tego też, jest tak psychologicznie trochę zakorzenione, że po prostu nikt nie śmiał tego zmieniać, bo to było najważniejsze. To po prostu było takie centrum, clue roku liturgicznego. Nikt nie śmiał tego zmieniać. Dlatego na przykład to, co mamy, czyli Triduum Paschalne, i potem oktawa Paschy, która po nim następuje, to jest czas, kiedy w brewiarzu następuje starożytne oficjum. Bez hymnów, bez kapitulum, prawda? Czyli bez takiej lekcji krótkiej z Pisma Świętego. Generalnie nawet brewiarz, który się zmieniał, to jest codzienna modlitwa. Najpierw uważana za codzienną modlitwę kapłanów, tak? A teraz już sobór podkreślił, że też całego kościoła. I ona w tym momencie jest inna niż zawsze. I to pokazuje, że to jest ten starożytny brewiarz, ten starożytny wygląd oficjum. Mnie to bardzo porusza w kontekście tego, czym w Kościele jest tradycja, bo to przeżywanie Wielkiego Postu, jako największych, no, które nas nakierowuje na największe tajemnice naszej wiary, na tajemnice Paschy, przeżywamy tak naprawdę tak, jak przeżywały przez wieki pokolenia chrześcijan od starożytności chrześcijańskiej, no bo mówi się, że te obrzędy są starożytne. I to jest, myślę, że pierwszy taki element specyfiki Wielkiego Postu, który mnie bardzo porusza. I dwa takie już duchowe, takie stricte duchowe, to jest taki chrzcielny charakter Wielkiego Postu i pokutny charakter Wielkiego Postu. Bo my teraz sobie nie zdajemy trochę z tego sprawy, bo no, ochrzczeni byliśmy w większości w wieku niemowlęcym, prawda? A pokuta kanoniczna nie istnieje. W sensie tak, że publicznie, tak? My wchodząc w Wielki Post musimy sobie uświadomić, to przez pryzmat tego, co powiedziałem o starożytności, jak pokolenia chrześcijan przeżywały Wielki Post. Przede wszystkim to jest przygotowanie katechumenów. To szczególnie się będzie unaoczniać w tej drugiej części Wielkiego Postu, powiedzmy od czwartej niedzieli Wielkiego Postu, która jest najbardziej starożytna. Wielki Post się zaczynał w poniedziałek po czwartej niedzieli. I wtedy w tamtym tygodniu, to jest tak zwany tydzień Mediana, i tam były skrutynia katechumenów. Musimy cofnąć się mentalnie do naszego chrztu i wrócić do źródeł, naszej wiary, naszego chrześcijaństwa. Po polsku źródło słów chrześcijaństwo jest od chrztu, prawda, więc to tym bardziej nam może pozwala wejść w tę atmosferę. Jako ponowne przeżycie naszego chrztu, które będzie przygotowaniem też do Wigilii Paschalnej. To jest bardzo, bardzo też ważne. Bo ten chrzest będzie też przewodnią, myślą tego okresu Paschy, a my teraz się do tego przygotowujemy, bo liturgia nas nigdy nie rzuca na głęboką wodę, tylko wprowadza nas jakoś tak dosyć płynnie. I ta trzecia rzeczywistość, czyli pokuta. Mieliśmy te cztery klasy pokutników, tak? Niektórzy w ogóle nie uczestniczyli w liturgii, ale byli tacy, którzy uczestniczyli. Niektórzy tylko do połowy, a niektórzy w ogóle w całości, ale nie przystępowali do sakramentów. I to już od starożytności, naprawdę starożytności. Oni przyjmowali pokutę w środę popielcową, a w Wielki Czwartek był ten obrzęd pojednania pokutników, rano w Wielki Czwartek. Wszystkie teksty liturgiczne musimy też odczytywać jako teksty przeznaczone dla publicznych pokutników. Musimy w sobie odnaleźć publicznego pokutnika. Musimy w sobie odnaleźć, no, odnaleźć grzesznika przede wszystkim, tak? Dlatego nas wzywa liturgia. Ale prowadzi nas, musimy, no, taka podróż w czasie trochę, prawda? Musimy wsiąść w taki wehikuł czasu. Nie na zasadzie jakiejś nostalgii, prawda? Tylko na zasadzie postawienia siebie, wejścia w rolę katechumena, na zasadzie powrotu do źródeł swojego chrztu, odkrycia sobie na nowo tego źródła. Właśnie. I na zasadzie pokutnika, który wypełnia publiczną pokutę. I w tym wszystkim nas prowadzi liturgia. Musimy pojmować liturgię w tym właśnie, na tej płaszczyźnie. Wejścia w jakieś role, ale nie na zasadzie odgrywania jakiejś roli, tylko wejścia na zasadzie rzeczywistości.
Wspomniał pan już wcześniej o tym, jaką rolę odgrywa w liturgii, w jej kształcie, w jej przeżywaniu tradycja. To jest też jest teraz moment dobry, myślę, żeby zapytać. Mówi pan o głębokiej przeszłości, o starożytności. Mówi pan o tym, na ile to jest możliwe do niearcheologicznego, tylko właśnie liturgicznego przeżywania dzisiaj, mimo bardzo zmienionych warunków, mimo również, no, nawet i konkretnie, mówmy, takiego właściwie zaniku postów w sensie tych wyrzeczeń, prawda? Bo nawet jeśli ktoś z nas dzisiaj stawia sobie rozmaite wyrzeczenia, czasami one są nawet jakoś dotkliwe czy konkretne, to one oczywiście nijak się już mają do tej powszechnie obowiązującej dyscypliny postnej, którą jeszcze tam, nie wiem, dziadkowie czy pradziadkowie nasi jeszcze odczuwali bardzo wyraźnie. Więc nawet przy odjęciu tego bardzo ważnego dla ludzkich przeżyć odniesienia, czyli tej wyraźnie innej, że tak powiem, innego reżimu, nawet gastronomicznego, prawda, żywieniowego. Zresztą do niego liturgia nawiązuje w różnych momentach, gdy nam tam przypomina, tak jak czytamy te teksty wielkopostne o różnych wyrzeczeniach, tak jak dzisiaj się to czyta albo słyszy, to bardzo często z zawstydzeniem, zresztą z tego powodu się pewnie czasami te teksty w różnych miejscach wykreśla, żeby nie właśnie takiego zawstydzenia nie powodować. Ale mówię o tym głównie dlatego, żeby trochę też pana zapytać. No jest także i w Kościele bardzo tocząca się od dziesięcioleci duża dyskusja na temat reformy, tradycji, to liturgii bardzo zawsze dotyczy. W Kościele dzisiaj jest też sporo takich podziałów. Ludzie, którzy bardziej lokują swoje wszystkie nadzieje, pobożność w różnych formach mniej, czy takich bardziej amorficznych, podlegających różnym inwencjom, zmianom i tak dalej. A z drugiej strony, no, mamy też obecnie już bardzo wyraźnie obecny w Kościele, bardzo wyraźnie aktywny w Kościele, nurt taki bardziej tradycjonalistyczny i z konkretnym przywiązaniem do także innej liturgicznej formy. To pewnie niekoniecznie muszą być wojny między tymi różnymi podejściami, ale jednak interesuje mnie to, gdy pan o tym mówi, o czym pan mówił przed chwilą, to mówi pan jakby z tego horyzontu tej starej liturgii, tak? To pewnie trochę inaczej wygląda, gdy się do niej dostępu nie ma, czy nie jest się nią zainteresowanym, tak jak wielu. Mówi pan po prostu o doświadczeniu człowieka, który korzysta z tej dawniejszej formy liturgicznej.
Tak, ponieważ w ogóle ta forma jest wpisana w moje życie już od pewnego czasu, ze świadomego wyboru oczywiście. I oczywiście nie na zasadzie budowania antagonizmów, prawda? Tylko na zasadzie, mówię, świadomego wyboru. Ta forma do mnie przemawia, ponieważ dostrzegam jej naprawdę głębię duchową. I to, jak pozwala budować moją duchowość, właśnie w oparciu o liturgię, jak już mówiliśmy. To jest, myślę, podstawowy walor dla mnie tej liturgii. Też, że jestem włączony w całe dziedzictwo Kościoła. Bo trzeba sobie powiedzieć, że ta liturgia, mimo tego, że była zmieniana, jak wszystko było reformowane, i te reformy były różne, czy to nawet Sobór Trydencki, który już ją zreformował, mówi się na nią przetrydencka, on właśnie zreformował tę liturgię.
No tak, bo mówimy tutaj na ogół o liturgii trydenckiej.
Tak, a ona tak naprawdę, pewien sposób celebracji, ten duch liturgii był niezmieniony od starożytności. I to jest właśnie to, dlaczego w Wielkim Poście możemy odkrywać na nowo pewne korzenie obrzędów, na przykład Wielki Piątek, msza uprzednio konsekrowanych darów, w tej starej formie, to jest coś, co w Kościele tak naprawdę nie występuje w liturgii. A to jest coś, co było w starożytności, ale zostało zachowane mimo pewnych reform. To pokazuje, że pewien trzon tego ducha, tej myśli, tej liturgii, jak ona jest pomyślana, w pewien sposób zaprojektowana, mówiąc po ludzku, jest starożytny i tak naprawdę jest niezmienny od starożytności. Tak naprawdę to mnie w niej porusza. Toż to, że niestety nie jest zbudowana przez kilka lat, tylko właśnie te teksty pamiętają właśnie publiczną pokutę i te czasy, kiedy chrzczono głównie dorosłych ludzi i przez to dają się odkrywać również nam i jakoś, myślę, że aktualizować nasze chrześcijaństwo.
Jako taki, powiedzmy w wielkim skrócie, ponowny katechumenat, tak?
Tak, właśnie pozwalają nam zdać sobie sprawę z tego, jakimi jesteśmy chrześcijanami, bo to musimy sobie mówić co roku, na tym polega nawracanie się. Tak mi się wydaje, właśnie przez odniesienie do tego, jak nawracały się pokolenia chrześcijan i jak Kościół im sugerował się nawracać. Bo liturgia jest również nośnikiem doktryny. Nie wolno nam o tym zapominać, że liturgia i dogmat to są sprawy bardzo ściśle ze sobą powiązane. Słyszałem od znajomego księdza diakona, że najlepszymi liturgistami są dogmatycy, bo oni nie widzą przepisów tylko. No przepisy to są ważne, ale przepisy chronią dogmat. O to chodzi.
Rozumiem. Istnieje jakieś widzenie liturgii jako dobra wspólnego, a nie dobra specjalistów. Ja rozumiem, że te napomnienia, o których pan mówi, taka trochę kerygmatyczna również funkcja liturgii, że one po prostu stawiają człowieka wobec możliwości aktu wyznania wiary albo możliwości nawrócenia, prawda? Że to jest trochę coś innego niż takie moralizujące z kolei przepowiadanie, kaznodziejstwo. Tak? Liturgia ma trochę inny swój język. Na czym właściwie polega jej opowieść? To pewnie trudno jest to ułożyć, ale jest jakoś, wypowiada się, nie jest adresowana do konkretnego człowieka. Nie mówi się, to ty właśnie masz tak w tej chwili wyciągnąć takie, a nie inne wnioski z tego, w taki inny sposób. A jednak płynie taka, o czym jeszcze będziemy rozmawiali, płynie taka cała rzeka pamięci Kościoła, różne teksty, zachowania, w które po części jesteśmy jako wierni w nawie włączeni także zewnętrznie, ale dosyć rzadko na ogół oglądamy jakoś, co się dzieje, co jest nam sugerowane. Słyszymy jakieś teksty, w których Kościół modli się o coś w naszej sprawie. Tego rodzaju jakaś perswazja, tak? To na tym polega to otwieranie oczu?
Przede wszystkim to, co pan mówił o tym, że liturgia jest skierowana do ogółu, właśnie jest dobrym wspólnym. To jest coś, że w ogóle no, liturgia z greckiego jest czynem publicznym. I przez to, to nie jest takie umoralniające pouczenie dla jednostki. Liturgia musi widzieć w swojej opowieści, w tym wszystkim, jak jest skonstruowana jej logika, jak dobrane są teksty liturgiczne, musi dostrzegać potrzeby całego Kościoła. I tak zawsze była układana liturgia. Chociażby teraz, w oparciu nawet o... To jest coś pięknego. W Wielkim Poście treści liturgiczne są układane bardzo często, były układane bardzo często w oparciu o kościoły stacyjne Rzymu. Kościoły stacyjne Rzymu miały charakter jednoczący cały lud rzymski.
Czyli kościoły, w których kolejne dni biskup Rzymu sprawował nabożeństwo.
Tak? Tak, sprawował lub w nim uczestniczył. Oczywiście to nie była jedyna liturgia w Rzymie tego dnia, ale ona miała charakter jednoczący. Było powiedziane, że to jest liturgia, którą sprawuje najwyższy pasterz, niejako dla całej swojej owczarni. I teksty były dobierane, jeśli chodzi o właśnie o Wielki Post na przykład, sugerowały się tym doborem kościołów stacyjnych. Na przykład był święty Wawrzyniec in Panis Perna, kościół, przy którym najprawdopodobniej rozdawano chleb ubogim. I tego dnia teksty mówią o Eucharystii, o chlebie eucharystycznym. Jakby odwołują się do przeżyć całego kościoła, który się zbiera. Więc nielogiczne byłoby, gdyby liturgia mówiła tylko do jednego człowieka. Owszem, generuje pewną pobożność jednostkową, ale kościół z zasady jest wspólnotowy, więc również liturgia musi być też wspólnotowa, modlitwa musi być wspólnotowa, bo życie chrześcijanina nie jest życiem w pojedynkę, ale we wspólnocie, więc musimy mieć odniesienie do innych ludzi we wspólnocie.
To niezwykła tajemnica. Niedawno trafiłem na taki krótki, ale ciekawy tekst autora, który zwrócił uwagę na to, że właściwie uczestnictwo tak, w liturgii jako w czymś, co jest miejscem, gdzie się przejmuje różne treści, tak, które się pojawiają, w których się uczestniczy, jest takim nieustannym, subtelnym kierownictwem duchowym, w którym Kościół jest przewodnikiem i które w jakimś sensie czasami zastępuje, a na pewno dla wielu ludzi może być odpowiednikiem tego kierownictwa duchowego, którym czasami myślimy sobie, tak, to takich spowiedników, którzy omawiają szczegółowo wszystkie kwestie czyjegoś życia, wskazują, podpowiadają, czasami wymagają, takie czasami mamy wyobrażenie ze względu na te różne nowożytne, zwłaszcza szkoły kierownictwa duchowego, podczas gdy w liturgii oczywiście takich konkretnych przymusów adresowanych nie ma, a z drugiej strony ona jest takim, jak pan zresztą właśnie mówił, takim napominaniem, tak, w którym człowiek, który wewnątrz tej liturgii się znajduje, cały czas czuje się poruszony. To jest nasza rozmowa o liturgii i roku liturgicznym jako szkole duchowej, jako drodze duchowej. Jest jeszcze przed nami trzecia część naszej rozmowy. Wracamy do naszej rozmowy o liturgii i roku liturgicznym jako drodze duchowej. Przed przerwą mój dzisiejszy rozmówca, pan Piotr Ulrich z miesięcznika Adeste, autor blogu Via Hierozolimitana, mówił o tym, w jaki sposób liturgia jest i napomnieniem moralnym, i naświetleniem dogmatu, i można powiedzieć także swoistymi rekolekcjami, które wprowadzają nas do źródeł, dosłownie prawie, bo w jakimś sensie nam przypominają źródła chrzcielne, więc samo centrum chrześcijaństwa. W tym sensie rok liturgiczny w tym fragmencie, którym jest Wielki Post, nie jest po prostu tylko zespołem jakichś praktyk umoralniających, tylko po prostu zetknięciem z samym początkiem, tak, w różnym sensie, początkiem chrześcijaństwa tych, którzy przez Wielki Post przechodzą do Wielkanocy. Wewnątrz liturgii rozlega się szereg rozmaitych głosów, tak? Dom Gerange w roku liturgicznym, takim dziele, które chyba zapowiadało takie odnowienie zainteresowania, także rokiem liturgicznym, przeżywanie tego jako w XIX wieku, tak? W Dom Gerange, dzieło rok liturgiczny, to jest taki wielotomowy, nigdy w całości na polski nie przetłumaczony, ale w znacznym stopniu kiedyś udostępniony, dzisiaj pewnie w ogóle już zapomniane dzieło, które pokazywało pewne ciągłości wewnętrzne roku liturgicznego. Autor dawał swoje komentarze, objaśniał. Tak, wiemy, że ta lektura miewała uważnych czytelników w domu świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, się ją czytywało jako taką katolicką lekturę. Takich prac powstało potem sporo, gdzie próbowano pokazać treści. To jest zawsze wielka sztuka, bo treści roku liturgicznego, bo to jest wielka sztuka, bo cóż, no liturgia nie przemawia jako książka, tylko jako performance, tak? Jako działanie, wewnątrz którego pojawiają się słowa, pojawiają się gesty. Inaczej się to odbiera niż komunikaty czytane, nawet najpiękniejsze komentarze, omówienia są raczej zachętą, żeby zwrócić uwagę na to, w czym możemy uczestniczyć, dziedziczyć. Rozumiem, że dotykam tutaj także pana z jednej strony zamiarów, z drugiej strony rozterek, jako właśnie kolejnego autora, który mierzy się z taką próbą również literackiego w rozważaniach przedstawienia tajemnic roku liturgicznego. Tam są, jak powiedziałem, Don Geranger, tutaj to był dla mnie podpowiedzią, tam są trzy głosy. Jest głos sprzed misteriów chrystusowych, taki Starego Testamentu, bardzo mocno obecny w liturgii Kościoła. Z drugiej strony ten taki głos wypełnienia, tak, głos nowotestamentalny, ale też przecież jest pasjonujące gdzieś wtopienie w to wszystko głosu Kościoła, który ma też swoją historię, bywa bardzo starożytny, tak, gdzieś tam nawet dzisiaj, ponieważ żyjemy ciągle jeszcze w epoce znajomości źródeł i zbadania ponownego źródeł i klasyfikowania, to też mamy bardzo często możliwość opowiedzenia, gdzie, które fragmenty liturgii, z jakiego momentu dziejowego pochodzą. To wszystko się jakoś, te trzy elementy ze sobą miesza, naświetla wzajemnie.
Tak, dla mnie tutaj punktem odniesienia jest również trwający Wielki Post. Szczególnie ten czas, w którym jesteśmy teraz właśnie, w tym momencie, ponieważ, no i w Starym Rycie, bo o tym mówiliśmy też, że ja się odwołuję głównie do Starego Rytu.
Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego, jak to się obecnie od czasów Benedykta XVI
tak
nazywa.
Mianowicie tam, powiedzmy już od przedpościa, czyli tego okresu przed Wielkim Postem, który trwa 3 tygodnie przed Wielkim Postem, trwa tak naprawdę powrót do początków historii zbawienia. Ponieważ w brewiarzu, w matutinum, czyli tamtejszym odpowiedniku dzisiejszej godziny czytań, czyli nocnej godziny brewiarzowej. Mnisi to w takich klasztorach jeszcze konserwatywnych śpiewają powiedzmy o 3 w nocy czasami nawet. Pojawia się opowieść z Księgi Rodzaju. Od naprawdę samego początku, kiedy słyszymy na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I ta opowieść Księgi Rodzaju sobie powoli sobie szła. Była historia stworzenia człowieka, potem Adama, potem grzechu pierwszych rodziców, potem takie rzeczy jak Noe, wieża Babel, rzeczy, które w sumie niektórym ostatni raz towarzyszyły na katechezie, myślę, że w czasach gimnazjalnych, powiedzmy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest Ewangelia. I teraz w liturgii, szczególnie w Starym Rycie, teraz się czyta Ewangelia Mateusza. Codziennie mamy inną Ewangelię, bo są różne formularze. A co jest bardzo takie znamienne, święty Mateusz, co komentatorzy podkreślają, próbował Chrystusa pokazać jako nowego Mojżesza. Liturgia w tych dwóch głosach, które pokazałem, czyli głos tych czasów Starego Przymierza, potem Chrystus, czyli czasy mesjańskie, pokazuje spójność tego wszystkiego. Teraz w Kościele się często mówi, że my nie chcemy Boga Starego Testamentu, prawda? Że nas interesuje już w Kościele tylko Bóg Nowego Testamentu. Ale to nie jest prawda.
To herezja marcjonizmu.
No właśnie. Ale to nie jest prawda, bo Chrystus przyszedł wypełnić prawa i proroków. To jest to, co komentatorzy mówili w ostatniej Ewangelii, do ostatniej Ewangelii, która była w drugą niedzielę Wielkiego Postu, że jak Chrystus rozmawiał z Mojżeszem i z Eliaszem, to komentatorzy mówią, że on mówił z nimi, ale mówił o nich. To znaczy Mojżesz, który symbolizuje prawo, i Eliasz, który symbolizuje proroków, Chrystus ich wyjaśnia. Jest sam wyjaśnieniem Starego Przymierza i wypełnieniem Starego Przymierza. To jest Nowe Przymierze. I w tym wszystkim pojawia się właśnie głos Kościoła. Chociażby w tych tekstach patrystycznych, które są też w brewiarzu obecne. Od zawsze.
Komentarze ojców.
Tak jest.
Zwykle do komentarzy do Ewangelii.
Tak jest. Aczkolwiek też, jak jest to matutinum dłuższe, czyli ma powiedzmy te 3 nocturne, czyli 3 razy po 3 lekcje, to również się pojawiają komentarze do Starego Testamentu. Tych homilii było trochę mniej rzeczywiście ojców Kościoła, aczkolwiek i są też trochę trudniej dostępne, aczkolwiek są. Też są wydawane teraz, z tego co wiem. No i oczywiście to nie jest w próżni gdzieś tam zawieszone, te wszystkie trzy głosy, tak? To nie jest to, że byli ojcowie Kościoła, potem nic nie ma, bo jesteśmy my. Jesteśmy my, których liturgia, no Pismo Święte, ale też za Pismem Świętym liturgia, ukazuje jako nowy naród wybrany. Musimy sobie uświadomić, że celebrując liturgię, bo my jako Kościół cały celebrujemy liturgię, to nie jest dzieło jednego księdza, to jest dzieło wspólne Kościoła, czyn publiczny. My czynimy święte czynności, które są kontynuacją starego kultu świątynnego, starej Jerozolimy. Teraz jest Kościół, który to kontynuuje, bo Chrystus wypełnił stare prawo, a dążymy do Nowej Jerozolimy, w której będzie już liturgia nieba. I myślę, że ten trzygłos, o którym pan powiedział, musimy sobie jakoś uświadomić, bo to jest często rzecz, która jest niezrozumiała, bo jest zapomniana. Myślę, że gdyby ta rzecz była pojmowana lepiej i też przypominana i jakoś uczona, to pobożność liturgiczna obecnie wyglądałaby zupełnie inaczej. I tak jest lepiej niż kiedyś, bo obecnie jednak myślę, że bardziej żyjemy liturgią, albo przynajmniej naszymi wyobrażeniami o liturgii. Myślę, że gdybyśmy uświadomili sobie to, że my kontynuujemy ten nurt zbawczy, tę historię zbawczą, nie jesteśmy gdzieś obok, w jakiejś linii bocznej, jesteśmy na prostej linii, na przedłużeniu tego wszystkiego, co się działo, dzięki misterium paschalnemu, o którym mówiłem wcześniej. Myślę, że gdybyśmy sobie to uświadomili, to nasze pojmowanie liturgii byłoby dużo bardziej świadome i też myślę, że bogobojne w pewnym sensie.
Mój znajomy, kochany, już nieżyjący opat benedyktynów powiadał kiedyś w rozmowie, że jego zdaniem chrześcijańska i nasza liturgia powinna być taka, jakby ją się odprawiało zawsze z myślą o odpowiednich rozdziałach w Apokalipsie, gdzie jest ta liturgia niebiańska. Każda liturgia powinna być na miarę zmierzania do tej, która nie jest co prawda opisana w Apokalipsie jakimiś kształtami szczegółowymi, rytualnymi, zresztą w ogóle w Nowym Testamencie ich brak, ale która ukazuje samą zasadę, tak, odniesienia do tego, który przychodzi, do tego, który jest barankiem zwycięskim, zabitym, ale żywym. To jest rzecz, która powinna nas tutaj motywować. Ale jest, jak wiadomo, z tą częścią głosu Kościoła, jak zawsze, pewien kłopot. To wahanie, które na przykład mamy w czasach Kościoła starożytnego, gdzie z dużym wahaniem w końcu zdecydowano się włączyć tę ludzką część, to znaczy hymny, do modlitwy. Wydawało się, że psalmy i inne rzeczy są takie same z siebie, bronią się ze względu na natchnienie. Hymny zawsze są narzędziami w rękach heretyków. W końcu Kościół sam się zdecydował na to, żeby do wewnątrz liturgii wprowadzić strofy komponowane przez ludzi już w czasach wyraźnie po zesłaniu Ducha Świętego, w czasach Kościoła. I od tego czasu mamy również i kolejne reformy, kolejne autorskie udziały różnych poetów, często świętych, nie zawsze koniecznie świętych, ale przez Kościół gdzieś tam dopuszczonych również do wnętrza liturgii. Oraz do tego wszystkiego dochodzi ta tajemnicza i wspaniała twórczość, która zwykle w ogóle już autorsko nie może być określona, mianowicie twórczość związana z oracjami, z modlitwami, które się zanosi w imieniu Kościoła i których jest całe multum, od takich niezwykle krótkich formuł do takich, w których naprawdę mamy rozbudowane opowieści o tym, co celebrujemy. Bardzo dziękuję za tę naszą rozmowę. Przypomnę, gościem konwersatorium dzisiaj był pan Piotr Ulrich. Rozmawialiśmy o liturgicznej podpowiedzi dla pobożności, o tym, jak z pobożności roku liturgicznego powstaje pobożność chrześcijańska. Rzecz, która z samej definicji nie daje się zamknąć ani w naszej rozmowie, ani nawet w jakimkolwiek komentarzu, bo wtedy tak naprawdę działanie, którym jest liturgia, zostaje zamknięte w jakichś różnych próbach werbalizacji, a to zupełnie się, jak wiemy, nie udaje. Niemniej odnosiliśmy się do tego, próbowaliśmy wyjaśnić, z czego wynika doniosłość tego zagadnienia, a więc, że w odniesieniu do liturgii możliwe i wskazane jest to, żeby pójść i zobaczyć, tak, wejść i zobaczyć, i w sensie również zobaczyć więcej niż tylko jako zewnętrzny obserwator, ale jeśli to jest możliwe dla kogoś ze względu na to, że jest uczestnikiem liturgii, to również staje się wewnętrznym jej składnikiem, elementem ciała, wewnątrz którego dzieje się ta niezwykła czynność nazywana liturgią. Panu Piotrowi Ulrichowi dziękuję za rozmowę, dziękuję Państwu za uwagę. Jak zwykle również życzę Państwu dobrej niedzieli i zapraszam na następne konwersatorium, jak zwykle w niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.